Radio Trendy to nasza audycja. Do 12 jesteśmy z Państwem. Mówimy o tym, co modne w szafie, w domu, w mieście. Przypomnę, w zeszłym tygodniu odwiedziliśmy Goli Brodę i firmę, która produkuje koszulki oryginalne dość. O tym, o czym mówiłyśmy w zeszłym tygodniu, można poczytać oczywiście na radiogdańsk.pl. A dziś w pierwszej części odwiedzamy osobistą stylistkę i personal shoppera, to z angielskiego tak się nazywa. Okazuje się, że z pomocy osobistej stylistki, osobistego stylisty korzystają nie tylko celebryci, choć oczywiście w tych środowiskach jest
personal
to...
Personal shopper, czyli taka osobista zakupowaczka?
Tak to by brzmiało po polsku. Tak, rzeczywiście jest tak, że umawiamy się na spotkanie z osobistym stylistą. Najpierw rozmawiamy, stylista nas poznaje, a później idziemy na zakupy, które trwać mogą nawet cały dzień. Proszę się nie przerażać. Co to znaczy, że jesteś osobistą stylistką?
To znaczy, że moja praca na co dzień polega na doradzaniu klientom indywidualnym, jak może i powinna wyglądać ich codzienna garderoba.
Ale każdy jakoś się tam na co dzień przecież ubiera.
Ja też wierzę, że każdy pomysł na siebie ma, ale nie zawsze potrafimy to wdrożyć w życie, jak już idziemy na zakupy. I rzeczywiście trafiają do mnie klienci i klientki, które niekoniecznie czują się pewnie na zakupach. Wybór jest ogromny, są często zmieniające się trendy. Jest jakaś nasza bazowa część garderoby w szafie, ale okazuje się, że po jakimś czasie nie czujemy satysfakcji z tego, jak wyglądamy. Mamy dylematy, co z czym łączyć, jak łączyć, czy to będzie dobre dla naszej sylwetki, czy to pasuje do naszej urody, czy to się sprawdzi na stanowisku, które wykonuję w pracy. I z tymi wszystkimi dylematami, problemami, wątpliwościami trafiają do mnie właśnie moi klienci.
Starasz się zwalczać trend kupowania na wyprzedażach szalonego, byle więcej, a raczej posiadania w szafie kilku zestawów, które można ze sobą bardzo fajnie łączyć?
Generalnie wierzę w taką zasadę, że im mniej mamy w szafie rzeczy, ale dopasowanych do nas, których dobrze się czujemy, ładnie wyglądamy, one rzeczywiście są interesujące, są ciekawe, ale nie musi ich być ogromne ilości, tym łatwiej jest nam się ubrać. I faktycznie czasami zaglądam do szaf moich klientek na tak zwany przegląd szafy, wtedy pozbywam się ponad połowy ubrań, bo umówmy się, mamy 7 dni w tygodniu, niewiele bankietów w trakcie miesiąca, a trzymamy rzeczy tak naprawdę nie wiadomo na jakie okazje, zamiast nosić je na co dzień. Przyjemnie je znosić i bez wyrzutów sumienia pójść na nowe zakupy. Podpowiadam zawsze klientkom, że same zakupy to jest przemyślana strategia. Staram się unikać takich okazji jak dobra cena, coś świetnie wygląda na manekinie, albo fajnie wyglądała w tym moja sąsiadka, przyjaciółka z pracy, bo każdy z nas jakby nie patrzeć ma trochę inną sylwetkę, inne proporcje i najważniejsze jest poznać chyba takie bazowe zasady, co będzie mi pasowało, a na co nie warto tracić w ogóle czasu.
Dorota, umówmy się, czasami zdarza się, idę po torebkę, wracam z żakietem i spodniami do domu.
Zgadza się, tak jest często, że jak się nastawiamy, że czegoś szukamy, to znajdziemy coś kompletnie odmiennego. Dlatego warto wiedzieć, co w tej szafie jest na bieżąco, że o, jest ciekawa okazja i mogę kupić w dobrej cenie fajną wyjściową sukienkę, no a w najbliższym czasie szykuje się oficjalny wieczór, na który on się przyda, to jasne, to kupujmy, ale jeśli to ma wisieć w szafie i czekać miesiące na stworzenie odpowiedniej okazji, to po paru miesiącach, patrząc na tą sukienkę, możemy stwierdzić, że tak, nasze proporcje i nasza sylwetka już tak nie wygląda jak kilka miesięcy wcześniej. Może nam się to opatrzeć, trendy też się trochę zmieniają, w związku z tym lepiej kupować rzeczywiście rzeczy, których, tak zawsze podpowiadam klientkom, mamy ochotę już za chwilę wyjść ze sklepu.
Co musimy mieć w szafie? Kobiety najpierw.
Ja też zawsze zaczynam od tego, czego nie mieć w szafie, bo mamy bardzo dużo spodni jeansowych i mamy bardzo dużo bawełnianych t-shirtów, które są bardzo sportowe i tak naprawdę ciężko nam z takich rzeczy stworzyć coś ciekawego. Zachęcam do tego, żeby w naszej szafie było więcej różnorodności w tkaninach, żebyśmy doceniali to, że te trendy, owszem, zmieniają się bardzo często, ale dzięki temu też mamy różnorodność w technologii tkanin, pojawiają się bardziej przyjemne do noszenia na co dzień materiały, czy jedwab, czy wiskoza, to wszystko powoduje, że nasza szafa też staje się bardziej interesująca niż tylko bawełna, jeans i dzianina. Jestem za tym, żebyśmy miały w szafie koszule, ale niekoniecznie te klasyczne męskie taliowane. Ja jestem za delikatnymi kobiecymi tkaninami lejącymi, które dużo lepiej tuszują mankamenty sylwetki, a możemy taką koszulę założyć do jeansów i do trampek na co dzień, a założymy do tego ołówkową spódnicę i marynarę. Mamy zestaw do pracy, bądź też ze szpilką i kopertówką na jakieś wyjście do teatru.
Panowie, co muszą mieć w szafie?
Panów także zachęcam do większych eksperymentów. Uwielbiam męskie spodnie typu chinosy, czyli bawełniane spodnie z lekko zwężaną nogą. nogawką, dużo, dużo wygodniejsze niż dżinsy i na pewno z 2-3 pary w męskiej szafie takich spodni powinny się znaleźć. Granatowe, które będą bazą do szafy służbowej, beżowe, które będą fajne też na jesień z brązowymi dodatkami i w zależności znowu od okazji można takie spodnie założyć z t-shirtem, ale można założyć z marynarką i tutaj kolejna podpowiedź, niekoniecznie tą klasyczną garniturową, ale uwielbiam marynarki sportowe, klubowe, które ponownie można założyć do trampków, do jeansów, ale też do takich spodni typu chinosy, więc jestem za tym, żeby w szafie nasze rzeczy były wielozadaniowe.
Dorota Florek, osobista stylistka, personal shopper, mówi mniej jeansów w szafie. U mnie jest przynajmniej 5 par niestety.
No, ja właśnie się przestawiłam na chinosy, bo uważam, podobnie jak twoja stylistka, z którą rozmawiałaś, że one są bardziej stylowe chyba jakoś, tak nie wiem.
No i wygodniejsze przede wszystkim, bo z jeansami bywa różnie. Teraz oczywiście jeansy mamy z domieszką elastyku, więc są, mogą pełnić funkcję nawet getrów czasami. No ale myślę, że chinosy też je bardzo lubię. Pani Dorota zachęca do eksperymentowania. No tutaj trzeba mieć odwagę i myślę charakter też. To stopniowo, krokami, krok po kroku.
Do efektu takiego, że będziemy, teraz się mówi, że ktoś jest trendy, czy jazzy, jak to jest? Coś się zmieniło?
Fancy.
Fancy. No dobrze. Ale dla panów też coś się tutaj, widzę, znalazło, także bardzo dobrze.
Bardzo ważne, by panowie, ci, którzy mają niedoskonałości, niekoniecznie musieli chodzić w zwykłych t-shirtach wyciągniętych gdzieś tam, żeby te niedoskonałości ukrywać, ale myślę, że nawet pan, który na przykład ma brzuszek, niekoniecznie musi chodzić właśnie w takim szerokim...
W pewnym wieku się może zdarzyć.
To właśnie może jakaś koszula troszeczkę luźniejsza i na pewno nie spodnie z paskiem pod brzuszkiem. Błagam.
18 po 11. Ewelina Potocka, Radio Trendy.
Watch, don't continue to swing on the fire. Ladies, fancy diving a
Psycholodzy mówią, że odzież to forma psychologicznego testu, który przenosimy na trójwymiar, czyli na nasze ciało. To jak się czujemy, co myślimy, w jakiś sposób uwidaczniamy właśnie dobierając konkretne ubrania. Nie podoba ci się ta teza?
Ale ty jesteś taką pogodną osobą dzisiaj na czarno, nie rozumiem.
Ale sukienka, więc nogi podkreślam.
Aha,
no to wiesz, no tak, to wyważone wszystko. Strój tak czy inaczej, to nasza wizytówka, o tym mówi Dorota Florek, osobista stylistka.
Nie szata zdobi człowieka, nie osądzajmy ludzi po okładce, tak się mówi z jednej strony, ale z drugiej strony to, w jaki sposób się ubierzemy, potrafi nam dodać pozytywnej energii, ale potrafi nas też zdołować.
Chociażby psychologia koloru pomaga nam rzeczywiście w poprawie samopoczucia i to jest istotne, co na siebie zakładamy. Nie róbmy sobie pod górkę, szczególnie jeżeli czekają nas ważne spotkania w pracy. Wtedy panie zachęcam do tego, żeby założyły buty na obcasie, jeżeli oczywiście czują się w nich pewnie i potrafią się w nich wygodnie przejść, bo jeśli mają spędzić całe szkolenie zastanawiając się, czy zaraz się nie przewrócą, to oczywiście zakładamy płaskie półbuty albo mokasyny. Wierzę w siłę ubrań. To nawet jak my same się czujemy patrząc na siebie w lustro, dodaje nam pewności siebie, ale jeszcze usłyszymy komplementy ze strony naszych bliskich. To wszystko powoduje, że gdzieś tam wokół nas tworzy się pozytywna energia, którą warto się na co dzień zarażać i uwierzyć, że rzeczywiście stylizacja to wcale nie jest próżność. To nie jest żadna fanaberia. To jest tak naprawdę wyraz troski o samą siebie.
Wszyscy mamy kompleksy, bez wyjątku. No jak je pokonać? Czy ubranie jest dobrym sposobem?
Po moich klientkach i ich informacjach zwrotnych widzę, że rzeczywiście to działa. W trakcie takich spotkań staram się nauczyć też klientki pewnego dystansu do swojej sylwetki. Zauważyłam, że im starsze panie się do mnie zgłaszają i tak naprawdę z im bardziej wymagającą sylwetką, tym więcej luzu i dystansu w ubiorze.
To jest tak, że klientki korzystają regularnie z twoich usług, czy jednorazowa akcja?
Zakupy z osobistym stylistą trochę uzależniają. Staram się na spotkaniu zawsze przekazać też wiedzę, chociażby tą bazową, podstawową, jakie są zasady łączenia ze sobą kolorów, tkanin, części garderoby, ale klientki same się przyznają, że to jest tak jak z pójściem do fryzjera. Możemy zostać w domu i pokombinować same, a możemy mile spędzić najbliższe godziny, gdzie za nas ktoś skompletuje tę garderobę, więc faktycznie panie pojawiają się regularnie, co 4 miesiące, z każdym nowym sezonem, szczególnie panie, które są bardzo zapracowane, a ich stanowisko wymaga od nich dobrego, nieskazitelnego wręcz wizerunku. Wtedy one takie spotkanie traktują jako ułatwienie i miłe spędzenie czasu.
Dobór garderoby uzależniasz od zasobów finansowych swoich klientów?
Tak, takie pytanie pojawia się na początku spotkania, jaki mamy budżet, bo od tego zależy, gdzie będziemy mogły robić zakupy. Czy będą to sieciówki, które fantastycznie też sprawdzają się przy takim kompleksowym doborze garderoby, czy też ktoś ceni sobie zdecydowanie wyższą jakość, woli zainwestować więcej, wtedy dobieramy takie sklepy, które będą odpowiadać wymaganiom naszych klientów.
Ile kosztuje taka konsultacja?
Całodniowe spotkanie to koszt 500 zł, przy czym nie ma tu ograniczenia na ilość godzin. Jestem z daną osobą na tyle, ile czasu jest potrzebne, żeby skompletować tą idealną garderobę.
Jest tak, że wiele osób mówi, nienawidzę robić zakupów, nienawidzę chodzić po sklepach i teraz jest perspektywa spędzenia z tobą nawet 8 godzin. Z jednej strony wiadomo, pomagasz, z drugiej strony trzeba przez te ciuchy po kolei przebrnąć. Jak to pogodzić?
Trzeba i to rzeczywiście jest małe poświęcenie, z które trzeba przejść. Umówmy się, chodzenie po sklepach może być przyjemnością, jeżeli mierzymy odpowiednie ubrania.
Jesteś bezlitosna w swoich opiniach?
Jestem szczera, bo wiem, że to cenią sobie klienci we mnie najbardziej. Chodzi o to, żeby rzeczywiście powiedzieć, co jest fajne, co nie fajne, ale w oparciu też o wiedzę na zasadzie, dlaczego ten krój się nie sprawdzi i dlaczego nie powinnaś tracić więcej czasu na mierzenie na przykład spódnicy ołówkowej tej długości, bo to się nigdy przy tej sylwetce na przykład nie sprawdzi i dać alternatywę. Jeśli nie taka spódnica, to może coś w lekko poszerzanym kroju i okazuje się, że klientka nagle widzi zamiast problemów więcej rozwiązań i to też o to chodzi, żeby w ubraniach właśnie szukać rozwiązań.
Nie bójmy się swojej kobiecości, nie bójmy się eksponować swojej męskości.
I podkreślajmy ubiorem naszą osobowość. To nie jest tak, że musimy pędzić ślepo za trendami, bo coś pojawiło się w danym sezonie, jest jego hitem. Jestem za tym, żeby bardziej budować swój indywidualny styl, a na to potrzeba też czasu, więc nie zniechęcajmy się. Nie bójmy się też popełniać mniejszych bądź też większych błędów. Bawmy się kolorami, tkaninami, wzorami, no bo rzeczy nie gryzą. One są po to, żeby uprzyjemniać nam nasze codzienne życie. Ja wierzę w to, że stylizacja i ubrania mają moc, tylko musimy do nich podejść z dobrym nastawieniem i one się wtedy odwdzięczą.
Ja dzisiaj ubrałam wysokie buty, sukienkę. czy się dobrze ubrałam.
Zwróciłaś moją uwagę już z daleka, jak ciebie widziałam. Z wielkim podziwem patrzyłam na twój dobór kolorów. Jest odważnie, ale mamy wciąż lato, więc fajnie, że panie coraz chętniej gdzieś tam sięgają po kolory, sięgają po wzory. Zastrzeżeń do twojej stylizacji absolutnie nie mam i ja tutaj się nie przyminam. Nie mogę się napatrzeć na twoją musztardową torebkę. Nie mogę się też napatrzeć na twoje oprawki. Także na pewno, jeśli chodzi o dobór dodatków, fantastycznie.
Wow! Dziękuję bardzo.
No i tak podbudować się może Dorota Florek, osobista stylistka, może podbudować i może spędzić z tobą czas i z panem, i z panią i po prostu pomóc trochę się wyeksponować, tak bym to powiedziała. Dorota mówi, że stylizacja to nie jest próżność, to po prostu część nasz, z ekspozycja charakteru, takie pokazywanie osobowości.
Zwłaszcza jeśli wizerunek w naszym życiu, w naszej pracy na przykład jest rzeczą ważną, wtedy warto skorzystać z takiej pomocy.
Zgadza się, w różnych miejscach pracujemy, różne są wymagania, czasami wymagany jest strój biurowy, czasami można przyjść troszeczkę luźniej do pracy, albo czasami chrzciny, śluby. Różne są okazje, różne są potrzeby i w tym wszystkim pomaga Dorota Florek, osobista stylistka. Ewa Palicka, która realizuje dzisiaj audycję, powiedziała, że wyrzuciła kilka siatek ubrań z szafy, robiła porządki. Ja też ostatnio zabrałam się za porządki w szafach i też kolejny worek wylądował w piwnicy.
Tak, ja marzę o tym, żeby mieć jedną małą szafę, która będzie tak działała, że wszystko do siebie będzie pasowało.
No i właśnie w tym pomaga osobisty stylista. Zakupy ze stylistą, to jest po prostu dobieranie kompletów, dobieranie jednej pary spodni. Tak, do tego
można było wymiennie
nosić. Góry. I bardzo ważne są dodatki, bo one tak naprawdę potrafią tworzyć nawet całą stylizację.
Cały smak w dodatkach, jednym słowem. Stylizowaliśmy się, proszę państwa, za chwilę będziemy...
Też się stylizować, tylko nie siebie, a swoje mieszkanie.
O, i bardzo proszę. Radio Trendy, Ewelina Potocka, 11:28.
Nienawidzę zakupów, zwłaszcza kupowania ciuchów, ale z Dorotą to samo przyjemność, napisała nasza słuchaczka pani Marta. No, to są dwie strony medalu. Tak jak ty, Beatko, mówisz, ty nie lubisz kupować z kimś,
tak, bo... Tak, wolałabym się tylko poradzić, jakie kolory, jaki krój ewentualnie dla mnie i wtedy sama dokonuję wyboru.
Ale są też takie osoby, które nie wiedzą, które w sklepach czują się totalnie bezradne.
Tak.
Szczególnie, że teraz mamy naprawdę mnóstwo towarów, mnóstwo sklepów, różnej jakości są te ubrania, więc tutaj czasami niektórym naprawdę potrzeba takiego drogowskazu, który pomoże, podpowie.
Tak, zwłaszcza, że jak patrząc jak ubrana jest ulica, to rzeczywiście czasami chciałoby się bardzo, żeby ktoś pomógł. I paniom, i panom. Tutaj akurat znak równości stawiam.
A z tą ulicą też jest różnie, bo ja zauważam, że coraz więcej osób jednak stawia na
tak
indywidualizm, prawda? Mm-hmm. To się widzi z roku na rok, jest coraz więcej. Oczywiście no, w Warszawie jest to najbardziej widoczne, to miasto kosmopolityczne, można powiedzieć, ale my nie mamy kompleksów w Trójmieście.
Nie, nie, nie. W Gdańsku jest też dobrze. Uważam, że jest nieźle. Ulica nieźle wygląda. Wygląda coraz lepiej, to na pewno.
Od osobistej stylistki przechodzimy do stylisty wnętrz, no może zbyt szeroko powiedziane. Aleksander Gawlas prowadzi w Nowym Porcie Kaflotekę, to jest pracownia rzemieślnicza, wyrabia ręcznie każdą pojedynczą kafelkę i płytki ceramiczne.
One piękne są.
Na czym to polega?
Jesteśmy u ciebie w pracowni. Tutaj, jakby to powiedzieć, żeby cię nie urazić.
Jest brudno.
No jest brudno, ale tak. Chyba w takiej pracowni nie może być czysto.
Nie, no ciężko było.
Gdyby było czysto, to by było coś nie tak.
To znaczy, że nic się nie dzieje.
A u ciebie dzieje się dużo. Tutaj widzę takie kupy gliny.
To jest glina, która właściwie schnie, bo to jest glina z odzysku. Czasami się coś kruszy podczas produkcji. Wkładam do takiego kubła z wodą. Tak to się robi w pracowniach ceramicznych, że takich rzeczy się nie wyrzuca, potem je można wykorzystać ponownie.
Myślę, że największa wartość taka materialna to ten piec.
Jest najdroższą rzeczą tutaj w mojej pracowni. Jest nowoczesnym piecem i już właściwie przedwczoraj to wypaliłem, wczoraj się studził.
Jest, o, jeszcze jest.
70-72 stopnie.
Do ilu stopni się rozgrzewa?
Te płytki były palone w 1250 stopni Celsjusza.
Nie musisz tutaj grzać w zimie.
Chyba nie. Generalnie jest ciepło. Mam nadzieję, że będzie zimie też ciepło.
I powiedz... W takim piecu ile jednorazowo płytek możesz wypalić?
Na przykład te płytki 15x15, umieszczamy je na takich półkach. Nie można umieścić na półce więcej niż 6 płytek.
Każda jest osobno, jedna nie zachodzi na drugą.
Tak, jedna nie może zachodzić na drugą. Nie mogą też być zbyt blisko, bo jeżeli szkliwo podcieknie, to się razem skleją i potem będzie to niezbyt ładne. Tutaj się mieści 50 takich płytek, czyli to jest 1,5 metra, powiedzmy.
Ile czasu zajmuje wypalenie tylu płytek?
Różnie, 8 godzin. I potem najdłuższe to chyba jest też ostudzanie tego pieca, bo on musi...
Naturalnie wychłodzić się,
tak, bo nie można otworzyć tego wcześniej, bo one po prostu popękają, chyba że się chce uzyskać jakieś efekty krakli tak zwanych, to można to odrobinę wcześniej otworzyć.
50 płytek, 8 godzin, przecież ile jeszcze czasu potrzeba, by przygotować, by stworzyć płytkę? Tak. To jest bardzo czasochłonne
tak,
zajęcie.
Tak, to jest bardzo czasochłonne. One schną na takich różnych półkach.
Widzimy taką zwykłą, jasną płytkę.
Szarą właściwie, która jest krucha dość, bo to jest sucha glina.
Ale też bardzo ładna sama w sobie, taki szary, tak, piękny kolor.
Tak, jest czyszczona ręcznie, te boki, które są nierówne, żeby je wyrównać. Później wypalamy na tak zwany biskwit, czyli na...
Ciasteczko.
Ciasteczko. Jakby już twardsza płytka, czyli to jest wypał w 900 stopniach.
Nie dość, że jest twardsza, to też kolor zyskała już, inny, stała się jaśniejsza.
Właśnie dlatego chyba ona się nazywa biskwit, bo jest właśnie takim kolorem, prawda? Bardzo podobnym do koloru ciastka. Teraz, jak już jest wypalone, to można to szkliwić. Szkliwimy różnie, generalnie szkliwie, używając takiego pistoletu.
Ta maszyna na kółkach?
To jest właśnie sprężarka, to się tak podłącza.
To jest taki trochę odkurzacz, tylko większy.
No to jest tak, sprężarka, pistolet się tam podłącza i tutaj...
W tym pojemniczku?
W pojemniczku jest szkliwo, które jest w tych wiadrach tutaj różnych, albo w tych workach.
Czyli szkliwo też de facto mieszasz, sam komponujesz?
To jest kupione szkliwo w sklepie. Można mieszać szkliwo, czasami coś eksperymentuję.
Tutaj widzę, jeden z klientów zamówił różne kształty, tak? Bo to są i krzyżyki, i gwiazdy.
Właśnie to jest nowy, zupełnie nowy produkt w naszej pracowni. To są krzyżyki, gwiazdy, które jakoś tam się układają razem. I to się układa w taki dość orientalny wzór. To się tak na przemian układa.
Gwiazda na przemian z krzyżykiem, ale ta gwiazda tak, to składa się właściwie z takich dwóch kwadratów, można powiedzieć. Krzyżyk jest taki z pięknymi wykończeniami szpiczastymi.
I tak właśnie można ułożyć całą podłogę czy ściany.
Pięknie to wygląda.
Dwa kolory chyba najczęściej takie tradycyjnie przyjęte w tym rozwiązaniu, że krzyżyki są w jednym kolorze, a gwiazdy są w innym kolorze.
W przypadku takich płytek ceramicznych robionych ręcznie właściwie wcale nie musimy kupować nie wiadomo ile metrów płytek. Wystarczy w pomieszczeniu, na przykład w łazience, wyłożyć ścianę na przykład nad umywalką.
Albo szlaczek tylko zrobić.
Zgadza się,
fajny.
I to daje niesamowity efekt.
Piękne.
Nawet ściany po prostu wymalowane, wcale niekoniecznie obłożone i właśnie taki mały szlaczek, tak jak mówisz.
Spoglądam na karaibski błękit, na heksagon.
Ja też piękne. Właśnie to widzę. Przepięknie. W ogóle okazuje się hitem 2016 roku. To są właśnie sześciokąty i wzory 3D. Okazuje się, że takie płytki również są w sprzedaży. To są płytki rzeczywiście kilkuwymiarowe, z różnymi wybrzuszeniami i dzięki temu tworzą właśnie takie wrażenie, jakby to wszystko było w trójwymiarze. Ale nie tylko, bo cały czas, już od kilku lat, modne są też takie prostokątne płytki fazowane. Ja zresztą też mam taką w kuchni. To są takie cegiełki błyszczące i one dają też
czerwona, jaka piękna.
Niesamowity efekt. No właśnie, bo te płytki są w bardzo intensywnych kolorach. Czasami też mogą być różne wzory morskie albo na przykład marokańskie.
Jaka czerwi.
I to jest naprawdę, sprawia, że całe pomieszczenie nabiera zupełnie innego wymiaru. 603 3x06, Radio Trendy. Zachęcam Państwa do korespondencji z nami. Kwadraciki 5x5 albo i większe, 15x15 cm, sześciokąty w takim kobaltowym, mocnym odcieniu, trójkąty i też gorseciki wracają do łask, co się okazuje. Gorseciki to są takie wycięte w talii małe prostokąty z takim po prostu wgłębieniem po dwóch stronach, jakbyśmy kciukiem i wskazującym palcem złapały prostokąt i go tak chciały ugiąć troszeczkę. Mhm. I w latach 30. okazuje się XX wieku taka układana w mozaikę właśnie plansza była bardzo popularna, właśnie składająca się z gorsecików. Więc te trendy wracają, pojawiają się nowe i przede wszystkim, jeśli chodzi o płytki ceramiczne, myślę, że tutaj najważniejszy jednak jest ten kolor, bo to musi być akcent, który nadaje charakter, tak jak już powiedziałyśmy, całemu pomieszczeniu. Wracamy do Kafloteki i Aleksander Gawlas. Raczej jesteś producentem, rzemieślnikiem, czy jesteś artystą?
Powinno być jakieś takie połączenie na pewno, bo pewne rzeczy są powtarzalne i na pewno jestem rzemieślnikiem, ale przy pewnych realizacjach są to realizacje artystyczne bardziej. Płytki, które robiłem ostatnio, tak bardzo eksperymentalne.
Eksperymentalne, aha.
Stwierdziłem, że zmieszam dwa rodzaje gliny i zostawię powietrze w środku płytki, żeby one się wybrzuszyły.
Wygląda to trochę jak czekolada, taka... Tak. Na napowietrzone.
Jak ktoś razem poskłada, to wygląda jak powierzchnia jakiejś planety.
Piękne.
I tego jest trochę więcej, więc planuję stworzyć z tego taką większą realizację, większy dekor. Razem to poukładać, bo te płytki tworzą także jakieś wzory.
Te płytki akurat są niewielkie. Ile to jest? 15 cm?
15,5 na 15,5.
I tutaj jest wzorem takim, powiedzmy, trochę piasek z ciemniejszym piaskiem, tak bym to określiła.
Takie esyflorezy bardziej. Do ciemnej gliny robimy taką domieszkę jasnej gliny i później na walcarce rozgniatałem i potem takie wychodziły historie.
Ile jesteś w stanie wyprodukować płytek w jednej serii?
To jest taki proces dłuższy, bo najpierw wykrajam płytki i w ciągu dnia mogę wyprodukować 2 metry kwadratowe półproduktów, które później schną na różnych półkach, które tutaj mam i schną tydzień przy dobrej pogodzie.
Czyli każda płytka jest robiona osobno. Do każdej płytki tak. Wkładasz serce, tak. Każda płytka przechodzi przez twoje
serce,
dłonie.
Serce, miłość, wszystko.
Czyli w wielu domach, w wielu łazienkach podejrzewam, jest już dużo twojej miłości.
No jeszcze niewielu, bo tak aż bardzo długo nie robimy tego, ale na pewno w kilku tak już jest.
Przed nami różnego typu płytki, które wytworzyłeś i małe, i większe, malutkie kwadraciki, takie 5 na 5 centymetrów. Też trójkąty, oczywiście prostokąty, kwadraty.
Trójkąty to też właściwie jest takie rozwiązanie może niezbyt tradycyjne, ale bardzo dekoracyjne mi się wydaje, bo to można w różny sposób układać. Różne szkliwa, różne kolory można zamówić. Zresztą można zrobić z tego bardzo, bardzo takie zwariowane
dekory
na ścianę i właściwie takie patchworki.
No właśnie, duży kwadrat 15 na 15 i trzy małe. Czyli można naprawdę urządzić sobie fantazyjnie różne pomieszczenia. Tak. Nawet jedną ścianę, jeden fragment ściany, który będzie przykuwał uwagę.
Dokładnie tak. Ręczna robota, więc niedoskonała też może, ale to jest ten też pewien taki urok i takie ciepło.
Czyli to jest tak, że mogę przyjść do ciebie, do pracowni i powiedzieć, że mam wizję, żeby nad umywalką był jak wzór w esyfloresy w barwach żółtych i czarnych. Co
I
wtedy się dzieje?
Wymyślam jakiś projekt, proponuję coś. To musi pasować do reszty pomieszczenia. Wielkość płytek ma znaczenie. Jeśli to jest małe pomieszczenie, to wiadomo, że duże płytki może nie do końca by pasowały do takiej małej łazienki, ale już wtedy indywidualne rozwiązania proponuję. Zamówienie to wymaga jednak trochę takiego zaangażowania też. Przyjeżdżają tutaj do mnie i po jakichś próbach, wypałach pierwszych sprawdzają, czy im pasuje to. Jest taka możliwość, bo wypalam najpierw jakieś takie próbki, układamy to wszystko razem, jak kombinujemy z kolorami.
Zaangażowanie konsumenta to jest jedna strona medalu, ale druga to są też koszty, bo na pewno taka twoja praca indywidualna, indywidualny projekt, wypalanie każdej płytki po kolei generuje duże koszta.
Sporo, ale też nie jest tak, że to jest rozwiązanie tylko dla ludzi bardzo zamożnych. To nie jest aż tak bardzo drogie.
To jak drogie?
Na przykład te płytki 15 na 15, metr kwadratowy to jest 500 zł.
Właściwie nawet więcej nie trzeba, jeżeli zamówimy bardzo efektowne płytki.
Dokładnie. Te płytki są tak bardzo dekoracyjne, że przesyt też nie jest potrzebny.
Czy twoim zdaniem sposoby dekorowania wnętrz, trendy właśnie w tym zakresie będą szły jeszcze bardziej w stronę indywidualizmu i minimalizmu jednocześnie?
Nie wiem, czy minimalizmu. Mi się wydaje, że dzisiaj już trochę odchodzimy od tego. Idziemy właśnie w stronę indywidualizmu i takiego też trochę poczucia, że w mieszkaniu chcemy czuć się dobrze, przytulnie. I nie musi być to, wiadomo, też super dużo gadżetów, jakichś takich bizantyjsko. Nie, nie musi, a jednocześnie jakieś takie elementy dochodzą właśnie, ale to nie wiem, czy nazwałbym to minimalizmem.
Dzisiaj idziemy w jaką stronę?
Ku takiej estetyce umiarkowanej, a jednocześnie bogatszej niż szaro-białe wnętrza.
Oczywiście możemy pójść do hipermarketu, tam wybór jest ogromny, ale możemy też pójść do pracowni, gdzie wyrabia się płytki ceramiczne i tam wybrać coś ekstra, coś, co pasuje nam konkretnie, podoba się i dzięki czemu możemy stworzyć indywidualny aranż naszego mieszkania. Tych pracowni wyrabiających płytki ceramiczne ręcznie, takich rzemieślników, artystów jest w Polsce całkiem sporo. Zdecydowanie większość działa jednak gdzieś w południowej Polsce i w Polsce centralnej. My odwiedzaliśmy kaflotekę Aleksandra Gawlasa. Z jednej strony to jest tak, że modne są kolory płytek, które nadają cały charakter miejscu, ale z drugiej strony też modne są płytki cały czas szarości, tak. Biele i ważne są tutaj te kształty. Mhm. Bo kształt, jak się okazuje, też nawet jeżeli mamy całą ścianę na przykład wyłożoną na biało z lekkimi odcieniami szarości, też potrafi nadać cały charakter, ale w tych płytkach ceramicznych wyrabianych ręcznie, po kolei, każda jest przecież wypalana, każda przechodzi przez ręce tego artysty rzemieślnika. Tutaj bardzo liczą się też te indywidualne cechy, te niedoskonałości, te na przykład ślady zużycia, różne
cienie. Każda jest inna poza tym.
Każda jest, właśnie, to jest niesamowite. Też mamy takie poczucie, że mamy w domu rzeczywiście coś wyjątkowego, a nie pochodzącego z taśmy. Podają różne cienie, wytarcia, jakieś imitacje betonu, różnorakie są trendy. Zresztą rozmawiałyśmy tutaj w przerwie o najnowszym filmie Pedro Almodovara. Tutaj w Hiszpanii oczywiście się dzieje i w Hiszpanii te płytki, właśnie te indywidualne, te wyłożenia, kolory biją po oczach, są przepiękne, zawsze
budzą ogromny zachwyt. Tutaj tapety są też ważnym elementem w tym najnowszym filmie. Tapety takie no, przytłaczające wręcz, ale piękne wnętrza.
Ale te hiszpańskie właśnie mieszkania, prawda? Zawsze wyłożone kaflami, nawet klatki schodowe. Wchodzisz i żółte, czerwone, po prostu feria barw i człowiekowi jakoś od razu jest tak przyjemniej.
A ja się po prostu wgapiam w jedną z realizacji kafloteki. Błękitną, miodowo-beżową ścianę w łazience. Reszta ściany może być pomalowana dobrą farbą, to może być tylko maleńki kawałek tej ściany, ale jest tak piękne, to jest dzieło sztuki. Ja śmiało mówię, Ewelino, dzieło sztuki to, co robi twój gość.
Troszeczkę trzeba za to zapłacić, ale no cóż, tak to jest.
I też na lata.
Za to, co jest wykonane przez artystę, za to, co wkłada się duszę, musimy zapłacić.
Serce,
tak jak on powiedział. Tak. Mnóstwo serca. Radio Trendy to nasza audycja w Radiu Gdańsk. Żegnamy się z państwem. Bardzo dziękuję za uwagę, Ewelina Potocka.